Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w strefie młodych SGH. Bardzo cieszymy się, że powstało to wydarzenie. Po raz pierwszy w historii właśnie Szkoła Główna Handlowa podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu zaangażowała młodych w dyskusję na tematy ekonomiczne oraz społeczne, na te tematy ważne, dotyczące nas, oddała nam głos. Tutaj chciałabym powiedzieć, że strefa dzieli się na dwie części. Pierwszą z nich są Evenings Discussions, które właśnie polegają na tym, że moderatorzy studenckich kół naukowych na naszej uczelni będą moderować panele razem z gośćmi z młodych na forum. Oraz kolejną częścią jest Morning Talks, podczas których będziemy starać się opowiadać, jak zaangażować się społecznie, żeby Was troszkę zainspirować. Chciałabym bardzo podziękować SGH, że jest takie otwarte na współpracę z młodymi, panu rektorowi Piotrowi Wachowiakowi oraz dyrektorowi Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii za to, że kiedy usłyszeli o pomyśle strefy młodych SGH, powiedzieli od razu, że jest to świetny pomysł i bez wahania powiedzieli, że tak, realizujmy to. Chciałabym również poprosić o ogromne brawa dla współorganizatorów Weroniki oraz Danyło. Brawa dla nich. Naprawdę to, jak organizowali tutaj strefę, jest godne podziwu i niesamowite. Tutaj wszyscy wspólnie pracowaliśmy nad nią, aby była ona takim polem do wymiany dyskusji, dlatego że to my w przyszłości, za kilkanaście lat, będziemy liderami Polski i ważne jest, żebyśmy już teraz zabierali głos. Dlatego serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że strefa będzie Wam się podobała. Tutaj również serwujemy prosecco, można zagrać w golfa. I zapraszam do dyskusji. Pierwszym panelem jest panel Julii Metalnikowej. Zapraszam bardzo serdecznie.
Dziękuję, Marto, bardzo za takie ładne przedstawienia. Jest mi naprawdę niezwykle miło mieć możliwość zaprezentować pomysły studentów i w ten sam czas refleksje ekspertów, nie tylko z Polski, tak samo z Ukrainy, o odbudowie mojego kraju, skąd jestem, z Ukrainy. I chciałabym teraz zaprosić na tę scenę naszych gości, z którymi dzisiaj będę miała cudowny czas pogadać o odbudowie gospodarki i europejskiej integracji Ukrainy. Zapraszam Daryna Onyszko, liderka European Democracy Youth Network, koalicji młodych liderów w polityce i życiu społecznym. Koalicja, która jest aktywna w 23 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Także Daryna koordynuje Youth Network Community of Democracies. Pan Kamil Rybikowski, wiceprezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowej Rzeczypospolitej, kierownik działu analitycznego, pracował w organizacjach pracodawców oraz w Biurze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Łukasz Fawak, kierownik projektu Polish-Ukrainian Startup Bridge, realizowanego w ramach Fundacji i Funduszu Współpracy, który łączy ukraińskie startupy z polskim ekosystemem. Jeszcze mam nadzieję, że później do nas się dołączy Andrzej. A, jesteś, super. Andrzej, zapraszam. Andrzej jest współwłaścicielem i członkiem Rady Fundacji Stand With Ukraine, project managerem w obszarze współpracy biznesu i NGO z bogatym doświadczeniem marketingu i biznesie. W końcu to, czemu potrzebujemy. Dobra, teraz sobie tutaj przejdę. Jakby co, obsesów nie zakładałam od 2 lat, więc jakbym spadła, to przepraszam. Otóż, ten cały panel jest prowadzony w ramach przedstawienia kół naukowych na naszej cudownej uczelni Szkoły Główny Handlowej. O co chodzi? Jesteśmy kołem odbudowy Ukrainy. Co robimy? Przede wszystkim uczymy się kształtować nasze poglądy przez to, że robimy badania. Banalnie zaczynaliśmy od tego, że się zbieraliśmy na seminaria w maju 2022 roku, czyli nadal jesteśmy w takim pełnym stanie depresji i strachu, lecz teraz umiemy z tym radzić. Wtedy nie umieliśmy i w sumie naszym pomysłem na to, by radzić stanem młodych ludzi, którzy okazali się poza domem, którzy mają rodzinę w Ukrainie, to było zbierać się i gadać o przyszłości naszego kraju. Zaczęliśmy od różnych dyskusji, w końcu udało nam się nawiązać współpracę i normalnie pobudować z tego raport. Pierwsza część, którego wyszła w październiku tamtego roku, a teraz aktualnie pracujemy nad książką. I nazwa książki jest dokładnie taka sama, jak jest nazwa naszego dzisiejszego panelu. Szanowni Państwo, ta książka, nad którą pracujemy, doszliśmy wniosku, że praworządność, regulacje, konkurencja to są jedyne zasady, o które naprawdę możemy nie tylko odbudować naszą gospodarkę i w ogóle nasz kraj, a także tą gospodarkę transformować. Ponieważ jakbyśmy wrócili do tego, co mieliśmy 23 lutego 2022 roku, no to pewnie z tym rozwojem byłby pewny problem. A więc chciałabym zacząć od roli NGO w tym samym procesie odbudowy nie tylko gospodarki, a w ogóle kraju, podejścia do rozwoju społeczności, która przeżyła ten cały strach i przeżywa teraz pod rakietami Rosyjskiej Federacji. I chciałabym zacząć od Andrija. Andrii, twoim zdaniem, jako założyciela NGO, jaka jest rola zarówno ukraińskich, tak samo zagranicznych NGO-sów po prostu w tym procesie odbudowy? Jak byś go zdefiniował?
Dzień dobry wszystkim. Mam na imię Andrii Ceputa, ja też jestem z Ukrainy. Zawodowo od lat pracowałem w organizacjach pozarządowych, w organizacjach biznesowych. No i w zeszłym roku, jak zaczęła się wojna, też razem z koleżanką Natalią Panczenko założyliśmy fundację Stand with Ukraine. Nasza fundacja głównie specjalizuje się na pomocy bezpośrednio na Ukrainę. Dostarczyliśmy agregaty prądotwórcze, pomoc humanitarną i różne inne rzeczy. Wracając do twojego pytania, natomiast moim zdaniem organizacje są takim początkiem w procesie wprowadzania pewnych zmian mentalnych w krajach, które mają jakieś, że tak powiem, pozostałości po poprzednich reżimach, tak jak na przykład Ukraina. I młodzi ludzie bardziej, że tak powiem, zaangażowana część społeczeństwa swoim przykładem motywuje biznes, polityków do tego, żeby jednak przechodzić na te europejskie, światowe standardy, jeśli chodzi o praworządność, prowadzenie biznesu, jakby śledzenie za tym, żeby regulacje, które są w kraju wpisane w ustawach, też były realizowane w praktyce. Z drugiej strony natomiast organizacje są też przykładem łączenia się biznesu i wspólnego dążenia do zapewnienia swoich interesów. W poprzedniej organizacji, w której miałem przyjemność pracować, było stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych. To jest właśnie organizacja, która zrzesza firmy rodzinne polskie. I dzięki wspólnemu prowadzeniu czasu, organizowaniu konferencji, różnego rodzaju dyskusji, debat, też spotkań z przedstawicielami rządu, ministerstw, przedsiębiorcy mają możliwość donosić swój głos w normalny sposób poprzez dyskusję, nie przez korupcję, tylko jakby naturalnie przekonując, że to, co oni mówią, rzeczywiście ma sens i powinno być wprowadzone. Drugą rzecz, którą chciałbym jeszcze dodać, to jest kwestia, też pytała się wcześniej o praworządność. Tak jak powiedziałeś, praworządność jest podstawą tego, żeby Ukraina w przyszłych latach mogła funkcjonować i rozwijać się tak jak Polska wcześniej i za jakiś czas dojść do poziomu państw przynajmniej Europy Wschodniej. Więc poza zmianami gospodarczymi, ekonomicznymi, które musimy prowadzić, no to jest kwestia właśnie, żeby prawo było szanowane przez wszystkich na rynku, zarówno polityków, jak i biznes, bez żadnego przechodzenia granic.
Bardzo trafnie zauważyłeś i tak dodam od siebie, że właśnie ta działalność organizacji pozarządowych i też uważam, że organizacje studenckie mają sporą perspektywę takiej transformacji w te organizacje pozarządowe. To jest dodatkowa siła, która nie tylko kontroluje, po prostu informuje ludzi o tym, co się dzieje. I moim zdaniem właśnie NGO-sy zostały jednym z najważniejszych narzędzi w ogóle w walce z korupcją i już są. Mogę Państwu w tym absolutnie zapewnić, więc chciałabym tutaj się nawiązać do Daryny, która ma do czynienia z młodymi ludźmi, którzy angażują się w te NGOsy, tak? I te NGO, którym jesteś liderką, to jest 23 kraje. To nie są zwykłe kraje, to nie są kraje, które obudziły się, przepraszam, dostały europejski paszport od razu i wszystko jest git, nie? To są kraje, które walczyły o wolność, to są kraje, w których rodzice ludzi w naszym wieku walczyli o wolność, to co właśnie teraz robi Ukraina. I Dryno, powiedz mi proszę, jak praktycznie, co byś zaproponowała, żeby młodzi ludzie nie tylko się angażowali, ale też właśnie nawiązywali tą współpracę z decydentami, z rządem, by mieć ten real impact, którego wszyscy dążymy.
Dziękuję, Julia. Dobry wieczór. Więc prosisz mnie o takie konkretne rady tak naprawdę, jak młodzi ludzie, jak młode młodzieżowe organizacje mogą nawiązywać współpracę, tak, kontakt z różnymi decydentami w biznesie i w polityce. I ja posłużę się kilkoma przykładami, ale tak naprawdę najpierw musimy przyglądać się jakby temu celowi, tak? Dlaczego nawiązujemy tą współpracę? Czy to jest rzecznictwo na przykład, jak w przykładzie mojej organizacji, to jest EDEN, to jest European Democracy Youth Network, jak powiedziałaś, na 23 państwa i są to państwa z Europy Wschodniej i Środkowej, czyli Bałkany, na przykład Zachodnie, Bałtyk, Grupa Wyszehradzka, a też jest Ukraina w naszej organizacji. Także zajmujemy się rzecznictwem i właśnie z celem zwiększenia udziału partycypacji młodych w demokracji, w procesach decyzyjnych i tak dalej. Oczywiście jednym z takich narzędzi bardziej tradycyjnych, żeby nawiązać taką współpracę, żeby może mieć jakiś wpływ na decyzje i w ogóle taki zrobić raising awareness, tak? Są kampanie po prostu społeczne, różne. Mogą być to social mediowe albo bardziej tradycyjne, takie jak protesty na różne kwestie, które pasjonują młode osoby. Mamy takie kampanie, na przykład robimy profrekwencyjne odnośnie wyborów. Ostatnio była w Czechach, bardzo się udała, ale dlaczego? Dlaczego to był sukces? Trzeba mieć zasięgi, jeżeli mówimy o social media, oczywiście wiemy o tym, bo ci decydenci po prostu nie usłyszą nas. Tyle mamy przesycenia w tej platformie, tak, takiej digitalowej na tym świecie. Więc drugim przykładem chcę powiedzieć o takich młodzieżowych organizacjach w Ukrainie i jak oni starają się być włączeni w te procesy odbudowy Ukrainy, o czym Andrzej popowiedział troszkę już nam o. I w Ukrainie sytuacja młodzieżowych organizacji teraz jest bardzo trudna. Na przykład Ministerstwo Sportu i Młodzieży nie finansuje organizację w porównaniu do tego, co było do inwazji Rosji i Ukrainy. I organizacje wybrały taką metodę, żeby bardziej uzyskać fundusze, tak, organizacji amerykańskich, od Agencji Unii Europejskiej i tak dalej, żeby móc kontynuować swoje działania, żeby budować młodzieżowe centrum, żeby robić kampanie, żeby pomagać młodym ludziom. I oczywiście przez jedną pryzmę, tak, to pomaga im kontynuować aktywności, ale z drugiej strony to też pokazuje, jakim efektywnym i wiarygodnym partnerem młode osoby mogą być, i żeby być włączony w tym procesach odbudowy Ukrainy. I trzeci punkt mój, bardzo szybko, tak naprawdę dla każdej osoby, bo wszyscy możemy się jakoś zaangażować w te procesy demokratyczne, w społeczeństwo, to oczywiście możemy pisać petycje, artykuły czasopisem i tak dalej, ale też dobrze brać udział na przykład w takich radach młodzieżowych przy miastach, przy rządzie, Unia Europejska. Teraz więcej i więcej takich ośrodków istnieje. Na przykład kiedy tylko po inwazji ja pisałam sama listę do europosłów swoją organizacją w różnych językach, kto jaki język znał, taki pisaliśmy i dostaliśmy tak naprawdę taki 60% odpowiedzi. Także dużo, bo działało chyba do tego, że w ich języku pisaliśmy te listy od osób z Ukrainy. Właśnie. Można też oczywiście dołączyć do organizacji pozarządowych, ale ostatnim punktem moim jest, że najbardziej efektywnym sposobem, żeby mieć wpływ na decyzje, na legislację, trzeba być po prostu tym decydentem. Trzeba zostać tym decydentem, więc kandydować w wybory, iść w biznes, zostawać liderem. Dziękuję.
Bardzo motywujące, dziękuję. I od motywacji chciałabym przejść do bohaterstwa. Bohaterstwo ukraińskich żołnierek i żołnierzy, które walczą, pokazują, że Ukraińcy chcą walczyć o swoje prawa i wolność do osiągnięcia dobrobytu w naszym kraju, które pokazują, że te wartości, na których się buduje państwo prawa, to akurat jest zagrożenie dla Rosji. Kiedy Rosja zobaczyła, że aha, Ukraina dąży w stronę Unii Europejskiej, Ukraina dąży w stronę ochrony człowieka i praw człowieka, to najwyższy czas zrobić inwazję. Najpierw w 2014 roku i jak już wszyscy doświadczyliśmy 24 lutego 2022 roku. W 1989 roku ubiegłego wieku Polska też stała przed wyborem, jak zbudować państwo prawa. Jak zbudować państwo, które będzie rozwijało się gospodarczo. Też tutaj, skoro przedstawiamy SGH i wszyscy chyba dobrze się uczyliśmy historię o transformacji pana profesora Leszyka Balcerowicza i chyba możemy powiedzieć, że żadnej transformacji się nie da bez uczciwych instytucji. I tutaj chciałabym poprosić o refleksję pana Kamila. Czemu Ukraina może się nauczyć od Polski? Co zrobić, a jakich błędów musimy unikać? Dziękuję.
Znaczy, trzeba zacząć od tego, dziękuję oczywiście za zaproszenie do tego panelu, no że jednak tutaj te sytuacje ukraińska i polska po 1989 roku no nie są jednak tożsame, jednak mocno się różnią. Polska po 1989 roku faktycznie przechodziła transformację z systemu gospodarki centralnie planowanej na gospodarkę wolnorynkową. Jednak no, Ukraina można powiedzieć, że też w jakiejś formie tą transformację no, także miała, no, także przeprowadzała, tak? To znaczy no, także po upadku Związku Sowieckiego, po powstaniu, po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę na początku lat 90. tam także pewne mechanizmy wprowadzenia gospodarki rynkowej były wprowadzane. No niestety, no trzeba to jasno i szczerze powiedzieć, wyszło to na Ukrainie dużo gorzej niż w Polsce z różnych względów. Także oczywiście z tych względów, że w przeciwieństwie do Polski Ukraina nie miała tak stabilnej sytuacji także politycznej i ogólno, no chociażby także etnicznej. Duża część mieszkańców chociażby rosyjskojęzycznych na wschodzie kraju. No i oczywiście no, wiele kryzysów politycznych i takiego jakby nie do końca jasnego zadeklarowania polityki, czy to ma być polityka, no powiedzmy trochę buforowa między Unią Europejską a Rosją, czy to ma być właśnie polityka bardziej prorosyjska, czy wręcz prozachodnia. Tutaj w zależności od rozmaitych rządów tak naprawdę do roku 2014 no nie było takiej jednoznacznego kierunku, który był w Polsce. Tak? No w Polsce faktycznie była jakby jasna zgoda co do tego, że gospodarka rynkowa to jest ten cel, który Polska chce osiągnąć, Polska chce otworzyć się na instytucje zachodnie, no i konsekwencją były tego wejście do NATO i do Unii Europejskiej. Później problemem Polski było to, że kiedy te dwa duże cele zostały już osiągnięte, to mam wrażenie, że my w Polsce tutaj no w dalszym ciągu nie mamy takiego celu wiodącego, dlatego troszeczkę się gdzieś no, kotłujemy w naszym takim sosie i w wewnętrznych tam sporach i kłótniach, których pewnie częściowo można by byłoby uniknąć. Jeśli chodzi o jakąś, no i co teraz czeka Ukrainę? No niestety Ukraina jest w stanie wojny z Rosją, wojny, która nie wiadomo ile jeszcze będzie trwała. No najważniejsze jest oczywiście, żeby Ukraina z tej wojny wyszła jak najmniej zniszczona i po prostu jak najmniej straciła na tym także gospodarczo. No niestety oczywiście no, wojna ma to do siebie, zwłaszcza długotrwała, że no, nie jest taka, że nie działa tutaj, no, żadnych negatywnych skutków nie rodzi. Wydaje mi się, że no, jeśli doszłoby do tego długo oczekiwanego faktycznie czasu, kiedy można by było wprost mówić o odbudowie Ukrainy, no to ważne jest oczywiście to, żeby różne te negatywne kwestie dotyczące transformacji, czyli duży wskaźnik korupcji, pewna oligarchizacja także życia gospodarczego, no że pewnie ta sytuacja powojenna może być, pozwoli na jakiś tam pewien reset. Wydaje się, że no obecnie no chociażby ta sytuacja to takie no jednak wzmożenie narodowe związane z walką z rosyjskim agresorem, także pewnie bardziej jednolite, a także no, prozachodnia postawa także społeczeństwa ukraińskiego, myślę, że pozwoliłaby na to, żeby faktycznie no, mieć te cele, jakim jest chociażby wejście do wspólnoty Zachodu. Więc myślę, że można być pod tym kątem optymistą co do tego drugiego punktu, no ale oczywiście zanim do tego dojdzie, no to czeka nas jeszcze długa pewnie walka o to, żeby Ukraina zachowała swoją suwerenność terytorialną i także podmiotowość polityczną.
Panie Kamilu, bardzo dziękuję i nawiązaniu do tych kwestii gospodarczych i mówieniu o wolnym rynku, chciałabym podkreślić, że wolny rynek to są przede wszystkim przedsiębiorstwa i biznesy, tak? To nie jest to, co tam rząd powiedział i powiedział, a chodzi o to, kto ma jaką chęć, jaki ma pomysł i jak to rozwija. I właśnie tutaj chciałabym zaprosić do słowa Łukasza, który bardzo dobrze się zna na tym, jak pomóc ludziom rozwijać ich pomysły. A więc słuchaj, tworzysz most między ukraińskim i polskim biznesem. Masz dobry pogląd na obie strony. Ponadto pomagasz ukraińskim biznesom się rozwijać na terytorium Unii Europejskiej. I w naszym kraju mamy już i będziemy mieli spory problem z drenażem mózgów. To proszę cię o refleksję o tym, jakie w tym są zalety dla Polski i jakie są zagrożenia dla Ukrainy. Bo wydajemy sobie radę z tym, że są duże.
Tak, dziękuję w ogóle za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę być w takim środowisku. Jestem pod wrażeniem, że studenci organizują takie panele na takich wydarzeniach. Szapoba dla Szkoły Głównej Handlowej. Zgodzę się z Kamilem co do tego, że nie Polska i Ukraina nie powinny być porównywane. Bardzo często jest wyciągany taki gdzieś tam wykres, że w latach 90. PKB Polski i Ukrainy były na tym samym poziomie. Istnieje taka pokusa, żeby przypisywać Ukrainie taką samą ścieżkę rozwoju i mówić, że my Polacy coś lepiej zrobiliśmy, no bo jesteśmy trochę w innym miejscu. I jest to nieprawda, bo po pierwsze Ukraina jest krajem, który zaczyna z zupełnie innego punktu. Ukraińcy budują swój kraj zupełnie od podstaw, od lat 90., a my mamy trochę większe doświadczenie. Nasze elity w roku 90 doskonale wiedziały i te postkomunistyczne, i te, nazwijmy to, postsolidarnościowe, czy wtedy solidarnościowe, doskonale wiedziały, gdzie chcą iść, a Ukraińcy nie i mieli do tego prawo. Tak? Więc tutaj pełna zgoda. Druga sprawa, co my robimy? My ściągamy ukraińskie spółki technologiczne, de facto startupy, które można skalować w Polsce i którym można udostępnić polski kapitał inwestycyjny. Tutaj stykamy się z dwoma pytaniami. Kiedy jedziemy na Ukrainę, to jest pytanie pod tytułem, a dlaczego wy chcecie zabrać nasze wspaniałe ukraińskie projekty i zawieźć je do Polski? A kiedy przyjeżdżamy z nimi do Polski, to Polacy pytają, a po co przywozicie tutaj nam konkurencję de facto, skoro my tu w Polsce mamy też bardzo fajne startupy. No i po pierwsze trzeba zrozumieć, czym kieruje się inwestor i co jest istotne dla państwa polskiego. Dla państwa polskiego jest istotne to, żeby mieć dostęp do innowacji, żeby polskie spółki, polskie firmy mogły rozwiązywać swoje problemy, głównie technologiczne, za pomocą technologii i istotne jest to, żeby ta technologia była jakościowa. Nieważne, czy będzie biało-czerwona, czy błękitno-żółta, ważne, żeby była jakościowa. A co do tej strony ukraińskiej? To tak, Ukraina miała i będzie mieć przez wiele, wiele lat jeszcze problem z dostępem do kapitału inwestycyjnego, kapitał venture'owy wysokiego ryzyka. Z definicji inwestuje w ryzykowne projekty, ale sam kraj Ukraina jest niestety, tak, ale przyznajmy to, że jest krajem też ryzykownym z wielu powodów. Tak? Tutaj była mowa o praworządności, była mowa o koherentności systemów prawnych i tak dalej, i tak dalej. Jakby to są rzeczy oczywiste, nie warto może teraz tracić czasu na to, żeby to analizować. Ale dlaczego zdecydowaliśmy się, żeby na tą Ukrainę pojechać? Przede wszystkim I tu wracając do tego, że Polska i Ukraina były w latach 90. też zupełnie innymi krajami. My wybraliśmy drogę kupowania patentów, kupowania innowacji na Zachodzie, wprowadzania ich do Polski. Część tych patentów była przestarzała, ale w jakiś sposób ten nasz kraj się modernizował, przede wszystkim w przemyśle lekkim. Natomiast Ukraina, kiedy była członkiem Związku Radzieckiego, to 70% wszystkich wydatków Związku Radzieckiego na R&D, na badanie i rozwój, tak, kraju, który konkurował ze Stanami Zjednoczonymi, było wydawane na Ukrainie. Dlaczego? Bo to była najbardziej zaludniona część kraju, tam było najwięcej miast, najwięcej ośrodków badawczych i najwięcej ludzi, którzy mogli pójść na studia i się edukować. I to zostało po Ukrainie. Czyli od razu widać, jak te nasze kraje są różne. Przede wszystkim też Ukraina dziedziczy może nie najlepszy system edukacyjny, ale skupiony na naukach ścisłych. Kiedy chcesz budować startup, potrzebujesz trzech rzeczy. Potrzebujesz systemu edukacji, potrzebujesz kapitału i potrzebujesz dużo ludzi. Potrzebujesz mieć wybór z ludzi. Ukraina ma dwie z tych rzeczy. I w momencie, kiedy my idziemy z kapitałem polskim i szukamy startupu ukraińskiego, to oczekujemy, że ten startup przeniesie swoją spółkę do kraju innego niż Ukraina, bardziej stabilnego. Inwestor nie położy pieniędzy na spółkę, która jest w niepewnym miejscu. Takie są fakty. Natomiast na co my stawiamy, i tu już właśnie do twojego pytania, bo czas nam się kończy, co robimy, żeby nie drenować Ukrainy? My staramy się budować taki model, w którym jest polska spółka zainwestowana przez polskich albo zagranicznych, europejskich inwestorów, ale na tyle, na ile to możliwe, R&D jest wytwarzane w Ukrainie. Nie? Zapytaliśmy w zeszłym roku, w naszym raporcie, który opublikowaliśmy końcem zeszłego roku, ile startupów będzie chciało opuścić Ukrainę, kiedy tylko będą mogły. 57% startupów wyjedzie z Ukrainy według tego badania. 16% już jest za granicą i nie ma zamiaru wrócić. I to jest najważniejsze wyzwanie. I dlaczego nam, Polakom, powinno zależeć? No bo jest taka pokusa. Ukraińcy ratują nasz kraj w wielu aspektach, zwłaszcza demograficznie, ale przywożą bardzo dużą jakość, bo przyjeżdżają bardzo dobrze wykształceni ludzie, przedsiębiorczy, którzy tutaj też zakładają biznes i którzy płacą podatki tutaj. I istnieje taka pokusa, żeby to nakręcać, żeby tutaj stworzyć jak najlepsze warunki, bo dla Polski to jest obiektywnie dobre. Nie? Można się kłócić o jakieś polityczne sprawy, ale obiektywnie to jest dobre. Natomiast nam powinno zależeć też na tym, żebyśmy mieli sąsiada, który jest krajem stabilnym, który może się rozwijać i nie będzie mógł się rozwijać, jeżeli nie będzie miał tych właśnie mózgów wykształconych za ukraińskie pieniądze w ukraińskim systemie edukacji. Tak? Nie pochwalam całości, tak, systemu edukacji, ale postawienie na matematykę, postawienie na nauki ścisłe to jest coś, co daje Ukraińcom tą przewagę. Więc co moglibyśmy zrobić? No to na pewno przede wszystkim zgodzić się co do tego, że Ukraina powinna przeprowadzić reformy, ale mnie bardziej interesuje nie co zrobić, ale jak to zrobić. No i tutaj mam adres, bo wierzę w to, że tutaj przed nami siedzi bardzo wielu Ukraińców. To od was zależy, bo tutaj ja bym zamienił słowo odbudowa na przebudowa, ponieważ jeżeli my mamy odbudować Ukrainę taką, jaka była, to powielamy ten problem, który Ukraina dziedziczy od lat. Oligarchiczny system, niereformowalność de facto. I to od was będzie zależało, od was młodych Ukraińców wykształconych na całym świecie, inteligentnych, zdolnych, przedsiębiorczych, czy odbudujecie swój kraj. I to wy musicie podjąć decyzję, czy wy do tego kraju będziecie chcieli wrócić i ponieść tego cenę, bo będzie wam trudniej tam w tym kraju. Ale wydaje mi się, że jest to warto zrobić. Ukraińcy pokazali, że potrafią walczyć o swój kraj i nie muszą tego udowadniać, że na niego zasługują. Dzięki.
W sumie prelegencji chciałam podziękować za motywację. Nie wiem, ja się zainspirowałam, chociaż już od półtorej roku prowadzę badania, spotkania, ale chciałabym osiągnąć parę chyba najważniejszych takich messages, tak, które byłoby warto wynieść z tego spotkania, że przede wszystkim potrzebujemy ludzi. Ci ludzie muszą być wykształceni, by po prostu rozumieć, co się dzieje dookoła, co najmniej, by mieć możliwość spełnić swoje marzenia, I wszyscy wiemy, że te marzenia mogą zostać biznesami, mogą zostać fundacjami, mogą zostać organizacjami, które zbierają ludzi, którzy się łączą o wspólnych myślach, którzy mają wspólne cele. Chciałabym też podkreślić, że gospodarka rynkowa i właśnie o to chodzi. I chodzi tutaj nawet nie tylko o transformację, właśnie jak Łukasz trafnie podkreślił, że chodzi o przebudowę. Przebudowę systemu, który musi dać napęd w ogóle całemu rozwoju nie tylko gospodarki, ale po prostu kraju, tej skutecznej odbudowy infrastruktury. Chciałabym bardzo podziękować Andrzejowi za takie prawdziwe historie, bo półtorej roku później już powoli zaczynamy zapominać historię o tym, jak Ukraińcy mieszkający za granicą, o tym jak Polacy wyjeżdżali na granicę z Ukrainą, odbierali ludzi, odbierali matki z dziećmi, z pieskami, kotami i wszyscy płakali, bo nie wiedzieli, co będzie dalej. Minęło półtorej roku, zbieramy się na panele dzięki temu, że, szczerze mówię, bohaterstwo żołnierek i żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy pozwalają nam się zbierać, rozmawiać i budować plany. A więc podkreślę sobie jeszcze raz, że rozwój gospodarczy Ukrainy i całej Unii Europejskiej jest możliwy tylko wtedy, kiedy imperializm Rosji zostanie pokonany, Ukraina dostanie gwarancję bezpieczeństwa i zostanie członkiem Unii Europejskiej i NATO, bez żadnej finlandyzacji. Dziękuję serdecznie Państwu za dzisiejszy panel i za dołączenie się do nas. Daryna, pan Kamil, Łukasz i Andrii, dziękuję wam serdecznie.
Dziękujemy bardzo, Julio, za moderację oraz wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w panelu. W międzyczasie, zanim zaczniemy kolejny panel, chciałabym przypomnieć o tym, że jutrzejszy Morning Talks zaczyna się o 9 rano oraz zaprosić na scenę Bartosza Majewskiego, dyrektora Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, aby powiedział parę słów od siebie.
Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że ten pomysł Strefy Młodych okazał się takim sukcesem, patrząc po frekwencji i po takim Państwa zaangażowaniu. Gdy wyszliśmy z taką inicjatywą, że być może ta Strefa Młodych to jest coś, co powinno wyróżniać też strefę SGH, to spotkało się z uznaniem i naszych władz, i organizatorów forum, ale ta strefa nie byłaby sukcesem, gdyby nie trzy osoby. Zaangażowanie Marty od samego początku, od lutego, intensywna praca nad stworzeniem strefy, koncepcji. Weronika, która tutaj, wiem jedno, nie chciałbym jej nigdy podpaść, to jest takie doświadczenie dla mnie. I Danyło, który jest tutaj też takim wsparciem. Bardzo się cieszę, że to jest inicjatywa, która się w taki sposób zmaterializowała i deklaruję, że jako SGH będziemy na pewno tutaj zainteresowani, żeby wspierać jej rozwój w przyszłych latach, koncentrując przede wszystkim w takiej tematyce biznesowo-ekonomiczno-gospodarczej. Dziękuję serdecznie.
I zapraszamy teraz do następnego panelu.